Przed mikrofonem Marlena Płaska. Podczas II wojny światowej nie wszędzie dominowało zło. Niezwykłe i odważne historie pomocy zdarzały się nawet w miejscach przerażających, słynących z okrucieństwa. Tak było w obozie pracy przy zakładzie amunicji Hasak w Skarżysku Kamiennej. Zapraszam do wysłuchania audycji.
Polacy ratujący Żydów.
Zarówno Żydzi, jak i Polacy skazani byli na całkowitą zagładę, z tym, że Żydzi w pierwszej kolejności i masowo zaś rasa słowiańska w mniejszym tempie. Przemysł zbrojeniowy Hasak w Skarżysku Kamiennej był właściwie przejściowym obozem zagłady. Pisze Zygmunt Jarosz we fragmencie ankiety złożonej do Instytutu Yad Vashem. Obóz pracy przymusowej dla Żydów w Skarżysku Kamiennej był, jak niektórzy twierdzą, gorszy od KL Auschwitz. Fatalne wyżywienie, właściwie jego brak, głód, choroby, warunki higieniczne, które urągały zwierzętom, nie ludziom. To znaczy, nie było na przykład toalet. To powodowało, że ludzie tam pracujący załatwiali potrzeby fizjologiczne wewnątrz miejsca, w którym spali, koczowali. Powszechne było bicie, stosowanie wymyślnych tortur. Było to piekło na ziemi.
Na tym zdjęciu to jest widoczne miejsce, na którym dokonano po wojnie ekshumacji masowych grobów. Nieistniejący budynek dyrekcji w Werku z wielkim, ogromnym napisem Hasak. Układ fabryki sam jest niezmienny do tej pory. W zasadzie pojawiło się tu kilka nowych budynków. Zalesiony na drugim końcu mapy znajduje się droga na strzelnicę. Tam dokonywano egzekucji na więźniach i tam znajdują się te masowe groby. Ciekawy ślad w miejscu funkcjonowania patelni. Można przyjąć, że jest taki trut kolczasty, który jest wrośnięty w drzewo. Patelnia to było miejsce, gdzie przy pomocy środków chemicznych produkowanych w samym zakładzie likwidowano zwłoki więźniów, których albo rozstrzelano, albo którzy umarli w trakcie pracy. To pozwalało Niemcom w bardzo szybki, prosty sposób pozbyć się tam jakiejś ilości zwłok.
W 1939 roku, kiedy wybucha II wojna światowa, po przegranej wojnie obronnej, zakłady zbrojeniowe w Skarżysku Kamiennej trafiają w ręce niemieckie, a dokładnie przejmuje te zakłady koncern niemiecki z Lipska, Hugo Schneider, Aktion Gesellschaft.
Całe te zakłady były ogrodzone płotami, drutami i tak dalej, także specjalnie nikt tam nie podchodził, bo wartownicy, bo strzelali, bo do ludzi i tak dalej. Ale byli tacy ludzie, którzy sami się zgłaszali, bo chodziło o to, że trzeba było za coś żywność kupować. Zgłaszali się do pracy, a Niemcy chętnie przyjmowali, no bo też im brakowało robotników.
Początki pracy Żydów w Hasagu sięgają roku 1940-1941, gdzie zatrudniano jakieś pojedyncze grupy Żydów i w 1942 roku przy fabryce amunicji Hasagu powstaje obóz pracy dla Żydów.
No bo oni nie wymagali jakiejś specjalnej opieki, przeciwnie, Niemcy ich niszczyli, żeby umierali, żeby się kończyli i przychodziły nowe transporty i tak dalej. Ja mieszkałem mniej więcej tu na 1 maja z rodzicami. Pracowałem na kolei, w części towarowej takiej. Na dworcu wiadomo było, przedpociąg i tam były okienka w towarowych wagonach. Takie były wieczniki, że tak powiem. I tam widać było, że ludzie wyglądają, krzyczą, żeby im dać jeść, bo to było głodne. Ich nie żywili w ogóle. Jak było możliwość, to im się tam coś podrzuciło. Ale wagony te były zawsze obstawione przez Niemców. No i trudno było tam coś im podać. Te tory były doprowadzone do zakładów i tam wagony były wpychane na zakłady, tam były ładowane.
Na tym zdjęciu, tu ma pani tą rampę, tutaj prawdopodobnie podjeżdżały te pociągi, z niej ludzie byli wyładowywani i prowadzeni do werków A lub B. Jest to jedno, prawdopodobnie jedno z miejsc, w których byli wyładowywani, ponieważ często w relacjach, zwłaszcza z Płaszowa, pojawia się sytuacja, w której oni wychodzą w lesie. Czyli ten pociąg jechał trochę dalej, tam na którąś z tych bocznic, która między tymi werkami się znajdowała. Tematyką Hasagu zajmuje się od około 7 lat. Staram się dotrzeć do największej ilości ludzi, dokumentów. To jest protokół przesłuchania świadka Jana Kaczmarczyka, urodzonego w Maciejowicach, województwo krakowskie. Prawdopodobnie był przesiedlony przymusowo do Skarżyska do pracy. A na kolację mieli tylko czarną kawę. Żydzi pracowali po 12-14 godzin w zamian, za co nie dostawali żadnego wynagrodzenia. Nie od rzeczy będzie wspomnieć, że pracowali przy najcięższej pracy, a przede wszystkim przy tłuczeniu trotylu, przy załadunku amunicji na wagony oraz napełnianiu pocisków trotylem. Każdy, kto pracował przy trotylu, był żółty, po jednej dobie jak cytryna. Żydzi chodzili obdarci, nogi mieli owinięte szmatami, a bardzo często widziałem ich idących wręcz boso. I to jest taki typowy opis tego, co tam się działo. Tam po prostu wszyscy to potwierdzają.
Na przykład mieszkańcy Michniowa, którzy pracowali w Hasagu, byle nie pracować na Pikrynie, bo jak wspominali, człowiek żył jak kanarek i po 2-3 miesiącach umiera.
To było okropne, bo to mieszało się po prostu gołymi rękoma i w takich kadziach. To groziło zawsze wybuchem i zdarzały się awarie czy eksplozje. Nikt nie raczył udzielić tym ludziom po prostu pomocy konającym w męczarniach. A nawet kiedyś czytałem taki przypadek wrzucenia człowieka, po prostu tak dla zabawy, do gotującego się trotylu.
Strój fabryczny to były spodnie plus kurtka wykonane z celulozy, dosłownie z papieru. Do tej pory jest jeden egzemplarz zachowany w mauzoleum w Michniowie i taki strój robotnika przymusowego żydowskiego miał mu starczać na 2 lata, nie wytrzymywał nawet 2 tygodni, więc również trzeba było tę odzież sobie w jakiś sposób załatwić. Z pomocą szli Polacy. Nie zawsze altruistycznie, często trzeba było się czymś wypłacić, więc metodą płatności były na przykład złote zęby czy złote mostki i to trzeba było zdobyć lub po prostu liczyć na jakąś życzliwość, ale jednak zdarzały się osoby, które tym Żydom pomagały.
Jeśli chodzi o świadków bezpośrednich, bezpośredni mój kontakt to miałem przede wszystkim z człowiekiem, który pochodził z miejscowości Frysztak podkarpackie. Był najpierw w getcie miejscowym, później był wywieziony do Majdanka. Z Majdanka wiadomo, że duża grupa tych jeziów trafiła do właśnie Hasagu w Skarżysku. Spotkał tam po prostu bardzo złych ludzi po stronie pracowników, którzy bardzo bili jego i tam jeszcze niektórzy ludzie znęcali się. Natomiast dużo mówił też ciepłych rzeczy o Polakach, że mu pomagali w wielu momentach i myślę, że jest to taka historia środka. To znaczy on na swojej drodze, jak każdy człowiek w życiu, spotkał po prostu ludzi dobrych i złych.
Tutaj bardzo ważne są świadectwa Żydów, między innymi Haskiela Lewita, który zeznał, że brygadzista w Hasagu nazwiskiem Szewczyk przynosił do pracy żywność i tylko dzięki temu jemu i jego bratu udało się przetrwać, zdaniem chociażby Wolfa Parnesa. Gdyby nie pomoc robotników Polaków, którzy donosili nam żywność, nie było możliwości wyżycia. Debora Bugańska, przesłuchiwana w czasie dużego śledztwa takiego, które było prowadzone w Okręgowej Komisji w Kielcach w sprawie zbrodni w Hasagu, no wspomina o tych osobach, które udzielały pomocy.
Ci, którzy mieli kontakty z nimi, też starali im się tam coś podrzucić, a to chleb, a to... To było bardzo niebezpieczne. Wejście na ten teren, gdzie Żydzi mieszkali, to było groźne, bo tam tyfus panował non-stop.
Nie wolno było wnieść żywności poza regulamin określony. To jest tam chyba 1/8 bochenka chleba, więc już przyniesienie chleba więcej niż regulamin tego wskazywa, to już groziło za to niebezpieczeństwo. Tych osób, które tę pomoc świadczyły, było bardzo wiele. Zostali oznaczeni tylko 2 pracownicy Hasagu, Tadeusz Nowak i Zygmunt Jarosz.
Zygmunt Jarosz, pracownik zakładów Hasag, był tam brygadzistą.
Stał na czele takiej brygady złożonej z Żydów i Polaków. Było tam około kilkunastu Żydów, na pewno, około 18, może nawet więcej. Z tej jego brygady od początku zmarło tylko 2 Żydów. I byli to ci, którzy jak po przybyciu transportu zachorowali na tyfus i zmarli. Natomiast dzięki tej pomocy, którą on zorganizował, reszta przeżyła.
On spotkał tam swojego przyjaciela, Chaima Śliskiego. Znał go również z okresu przedwojennego i postanowił, że zrobił wszystko, żeby Chaima Śliskiego uratować.
Pisze dalej. Z natury byłem i jestem bardzo wrażliwy na ludzką krzywdę, jaka by ona nie była. Chłopiec Chaim Śliski, gdy opowiadał mi o swojej mamusi, i dzieje tragicznego rozdzielenia z nią płakał, a ja z nim, co tym bardziej wzbudziło litość i współczucie oraz bunt. Jako członek ruchu oporu AK, także ze względów patriotycznych, nakazywał mi objęcie towarzyszy niedoli pomocą w miarę istniejących możliwości.
Zygmunt Jarosz, oprócz tego, że przekazywał Chaimowi Śliskiemu żywność, ubrania, również wspomagał go pieniężnie.
Ta historia też ma bardzo ciekawy wymiar, że nie tylko jeden ratujący, jeden ratowany, ale całe zaplecze Polaków, które stało za Zygmuntem Jaroszem, ratowało całe zaplecze Żydów, które stało za Chaimem Śliskim. W tę pomoc zaangażowana była pośrednio także członkowie jego rodziny, Paulina i Józef Jaroszowie, którzy mieszkali pod Skarżyskiem, a także starsi bracia Henryk i Mieczysław, którzy mieszkali w Bieżynie i Wąchocku. Na czym polegała pomoc tej rodziny Jaroszów? Przede wszystkim na zbieraniu od dalszej rodziny i przyjaciół, sąsiadów, znajomych żywności, bielizny, ubrań, butów, wszystkiego tego, co można było Żydom przekazać. Natomiast rolą Chaima Śliskiego w Hasagu było to, aby te rzeczy zdobyte sprawiedliwie rozdzielić między Żydów. Zdobywał Jarosz lekarstwa, bo nie zapominajmy o tym, że w ogóle nie było żadnej opieki medycznej dla tysięcy Żydów w obozie. Dostarczano te lekarstwa. No i w jaki sposób? No, recepty wystawiał między innymi dr Józef Trąbczyński. To był Polak, który należał do Armii Krajowej. Niemcy mieli do niego zaufanie i on po prostu na nazwisko Jarosza te recepty wystawiał. Poza tym Jarosz jako brygadzista rozdzielał pracę, więc między innymi chorym Żydom, tym z tej jego brygady, rozdzielał takie lżejsze prace. To może była drobna rzecz, ale z tych drobnych rzeczy robiła się wielka historia pomocy.
Również polscy członkowie tej brygady jego, tak, którzy jeśli nie pomagali w taki sposób czynny, to również zachowywali się w sposób taki bierny, że nie współpracowali z Niemcami, czy nie donosili na to, co się w tej brygadzie dzieje.
Obydwaj przeżyli, zarówno Zygmunt Jarosz, jak i Chaim. W 1946 roku Zygmunt Jarosz otrzymał list ostatni od Chaima, w którym Chaim pisał, że jest w Niemczech, dobrze mu się powodzi, że jak próbuje wrócić do normalnego życia. Zygmunt Jarosz odpisał na ten list, natomiast nie wiedział, czy ten list dotarł. I od tego momentu te kontakty się urwały. Na wiele dziesięcioleci Jarosz próbował skontaktować się z Chaimem Śliskim, który w międzyczasie wyemigrował z RFN do Stanów Zjednoczonych, tam zmienił nazwisko na Henry Seals i ślad po nim zaginął. Dopiero końcem lat 80. i początkiem lat 90. udało się Zygmuntowi Jaroszowi skontaktować z Chaimem, z Henrym Sealsem i w 1998 roku Zygmunt Jarosz, no dzięki relacji złożonej przez Śliskiego, otrzymał medal sprawiedliwego wśród narodów świata i ta historia zakończyła się happy endem.
Innym sprawiedliwym z naszego regionu był Tadeusz Nowak, również pracownik fabryki Hasag. Ta historia niestety nie skończyła się happy endem. Tadeusz Nowak był też członkiem Armii Krajowej i sytuacja Żydów nie była mu obojętna. Nie wiemy, komu dokładnie pomagał.
Nie był to jednorazowy fakt, powiedzmy, udzielania pomocy, przekazywania jakichś listów i paczek.
Zdekonspirowano jego działalność na rzecz Żydów na terenie Hasagu. Został on aresztowany przez członków niemieckich oddziałów, które zawiadywały fabryką i przeprowadzono publiczną egzekucję Tadeusza Nowaka 23 kwietnia 1943 roku. Został on skazany za pomoc Żydom i powieszony na dziedzińcu fabryki.
Sama egzekucja Tadeusza Nowaka miała bardzo wzruszający przebieg, ponieważ zostali spędzeni pracownicy Hasagu pierwszej i drugiej zmiany. Kazano im tę egzekucję oglądać. Został aresztowany prawdopodobnie w Wielki Czwartek przed świętami i parę dni później tę egzekucję przeprowadzono. Poza tym prowadzony przez werkszuców, kiedy stał na szafocie, jeszcze zdążył krzyknąć, jeszcze Polska nie zginęła i lina się zerwała. Ostatecznie został po prostu zastrzelony przez jednego z niemieckich werkszuców i prawdopodobnie jeszcze ciało Nowaka było jeszcze powieszone i wisiało jakiś czas ku przestrodze.
na jego szyi powieszono tabliczkę, że ten Polak dawał chleb Żydom.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. W programie wystąpili historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, a także Krzysztof Powideł, pracujący nad filmem o Hasagu i podpułkownik Henryk Czech, mieszkaniec Skarżyska. Za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.